Dzień dobry Państwu. Wracamy z kolejnym przeglądem prasy. Jest godzina 9:00. Przy mikrofonach Tomasz Wybranowski
i Jan Oleński. Godzina 9:00 punktualnie. Janie, od czego zaczniemy dzisiaj?
Zaczynamy od najświeższej informacji w sprawie poszukiwań zaginionego na jeziorze Kisajno Piotra Woźniaka-Staraka. Służby wznowiły w poniedziałek rano na jeziorze Kisajno poszukiwania 39-letniego mieszkańca Warszawy, który w tę niedzielę wypadł z motorówki, tak podała Polskiej Agencji Prasowej Policja. Do działań poszukiwawczych mają przyłączyć się śmigłowce z Komendy Głównej Policji oraz Straż Graniczna. Fakt ustalił, że na łodzi miał być Piotr Woźniak-Starak. Policja szukała zaginionego głównie wzdłuż linii brzegowej posiadłości Staraków nad jeziorem Kisajno. Jak powiedziała PAP aspirant Iwona Chruścińska w Giżycku, po porannej naradzie służby wznowiły dziś poszukiwania. Koncentrujemy się na poszukiwaniach na jeziorze Kisajno. Służby od godzin porannych uczestniczące w poszukiwaniach ruszyły z powrotem na wodę, podkreśliła. Przypomniała, że trwająca w niedzielę od wczesnego rana akcja poszukiwawcza została wstrzymana przed godziną 21 z powodu zapadnięcia zmroku. Według policji z soboty na niedzielę przed godziną 4 nad ranem odebrano zgłoszenie, że po jeziorze pływa motorówka i może zakłócać spoczynek żeglarzy. Funkcjonariusze i ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego odnaleźli na miejscu dryfującą łódź motorową, na pokładzie której nikogo nie było. Silnik nie pracował, być może skończyło się paliwo. Teraz przenosimy się do Australii, gdzie po niemal 2 latach udało się pojmać Jonathana Dicka. Mężczyzna z listy 10 najbardziej poszukiwanych osób w Australii został zatrzymany w Melbourne. Jonathan Dick jest podejrzany o brutalne zamordowanie brata. W lutym 2017 roku David Dick zginął od ciosów mieczem, gdy wychodził z windy parkingu podziemnego Westfield Doncaster, jednej z największych galerii handlowych w Australii. Na podstawie nagrań z monitoringu policja wydała nakaz aresztowania brata ofiary, Jonathana Dicka. Mężczyzna ukrywał się ponad 2 lata. Za informacje mogące doprowadzić do aresztowania podejrzanego, policja wyznaczyła nagrodę w wysokości 100 tysięcy dolarów australijskich. To około 265 tysięcy złotych. 41-letni Jonathan Dick znalazł się na liście 10 najbardziej poszukiwanych osób w Australii. Mężczyzna został dziś zatrzymany w centrum Melbourne po bójce, w której brały udział jeszcze 2 osoby. Policja nie ujawniła szczegółów zajścia. Wiadomo, że Dick odniósł obrażenia i znajduje się w szpitalu, gdzie pilnowany był przez funkcjonariuszy. W pobliżu miejsca zatrzymania mężczyzny śledczy znaleźli nóż oraz ślady krwi. A teraz wracamy do Polski. W Krakowie doszło do kolejnej kolizji z udziałem reprezentanta rządu. Była premier Beata Szydło była uczestnikiem kolizji w centrum Krakowa. Do stłuczki doszło przed północą w okolicy domu handlowego Jubilat. Według wstępnych informacji nikomu nic się nie stało. Auto, którym jechała była premier, wjeżdżało na drogę z drogi podporządkowanej. W jego tył uderzył samochód jadący główną ulicą, Aleją Krasińskiego. Nie ma informacji o tym, aby ktokolwiek został poszkodowany w tej kolizji. Tymczasem w Anglii kolejne głosy polityków w sprawie Brexitu. Lider opozycyjnej Partii Pracy Jeremy Corbyn w poniedziałkowym wystąpieniu stwierdził, że Wielka Brytania mierzy się obecnie z kryzysem w związku z Brexitem i wzywał do zrobienia wszystkiego, co konieczne, aby zablokować wyjście kraju z Unii Europejskiej bez umowy, jak poinformowało BBC. Corbyn powiedział, że partia konserwatywna zawiodła kraj, a wybory do Izby Gmin pozwolą na zmianę kierunku, której kraj potrzebuje. Wybory powszechne, do których doprowadzi kryzys w sprawie Brexitu wywołany przez partię konserwatywną, będzie jedną na pokolenie szansą na prawdziwą zmianę kierunku, w którym podąża kraj, być może podobną do tej z 1945 roku lub 1979 roku. Tak powiedział BBC pan Corbyn. Partia Pracy wierzy, że decyzja co do tego, jak uporać się z kryzysem w sprawie Brexitu, musi należeć do wyborców, dodał pan Corbyn. Teraz, Tomku, przenosimy się do Warszawy. Co tam słychać u nas w mieście?
No właśnie, przenosimy się do Warszawy. Rzadko w przeglądach prasy, drogie Janie i piękne słuchaczki, zacni słuchacze, Kraków 95,2, Warszawa 87,8. Pochylamy się nad bezpłatną prasą warszawską. Nasze miasto.pl, wydanie dzisiejsze z 19 sierpnia 2019 roku. A na stronie 3 Wilanów. Ach, ten Wilanów, panie i panowie. Tramwaj do Wilanowa nie może ruszyć. Co z inwestycją? Grzmi tytuł. I po tytuł. Koszty przewyższają budżet miasta. Budowa musi ruszyć szybko, bowiem Wilanów czeka na połączenie tramwajowe, ale na razie budowa, która jest zapowiadana jako największa tego typu inwestycja w historii Warszawy, jeszcze nie ruszyła. We wtorek, 13 sierpnia, otwarto oferty na zaprojektowanie i budowę odcinka sieci tramwajowej wzdłuż ulicy Gagarina. Urzędnicy przeznaczyli na ten cel bagatela 140 milionów złotych, jednak najniższe złożone oferty zaczynają się uwaga, od kwoty 189 milionów złotych, zaś wariant najbardziej kosztowny wyceniono nawet na prawie 300 milionów złotych i to oferta firmy Budimexu. Natomiast ja z przyjemnością z centrum Warszawy przejechałbym się do Wilanowa z bardzo wielu powodów. Jeszcze jedna informacja, bo pojawiły się, drogi Janie, w Warszawie ławki jednoosobowe. W okolicach ulicy Grzeszczyka na Ochocie stanęły dość nietypowe ławki, donosi nasze miasto.pl, ponieważ jednoosobowe ławeczki na Rakowcu zostały zainstalowane na prośbę mieszkańców. Postulat mieszkańców dotyczył pojedynczych siedzisk, aby wyeliminować ryzyko okupowania ławek przez osoby nadużywające alkohol.
Czy to nie powinno się nazywać po prostu fotelem wobec tego?
Fotel ławkowy ochotniczy, jak to by powiedzieć od naszej dzielnicy Ochota. No, pomyślimy nad tym, może słuchaczki i słuchacze pomogą. Jeszcze jedna informacja, tym razem posiłkujemy się tym, co dzieje się za naszą zachodnią granicą. Mianowicie obudził się i oburzył minister spraw wewnętrznych Niemiec, pan Horst Seehofer, o czym donosi Bild za pośrednictwem Wirtualnej Polski. Ktoś, kto jako syryjski uchodźca regularnie jeździ na wczasy do Syrii, nie może na serio twierdzić, że grozi mu tam prześladowanie i niebezpieczeństwo. Musimy takim osobom odbierać status uchodźcy. Minister zapowiedział także, że takim osobom będzie odbierany status uchodźcy. Panie i panowie, tabloid przeprowadził swoje dziennikarskie śledztwo i okazało się, że w Niemczech funkcjonują specjalne firmy turystyczne, które oferują tego typu przynajmniej kilka razy do roku wyjazdy z Niemiec do Syrii i z powrotem. Panie i panowie, niespełna 7 minut po godzinie 9. Dzisiejszy przegląd prasy przygotowali dla państwa tuż po godzinie 9. Jan Olęcki
oraz Tomasz Wybranowski.
A za chwileczkę porcja reklamy o godzinie 9.07 w poranku wnet Krzysztofa Skowrońskiego, bo nasza ekipa jest nad naszym pięknym, cudnym morzem, a potem łyk muzyki klasycznej. Ten klasyczny skład formacji Perfect i autobiografia. Przypominamy wakacyjną porą też te milowe kamienie polskiej muzyki rockowej.
A gościem poranka wnet jest pan Krzysztof Nawrot, właściciel tego pięknego miejsca, w którym w tej chwili jesteśmy, miejsca z widokiem na cały półwysep, Helski. Tu jest winiarnia. Jak tutaj przychodziliśmy, myśleliśmy sobie, winiarnia znaczy, że można napić się wina, a okazało się, że jest to coś więcej, bo to jest pasja. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. Tak, jest to winiarnia, ale tak naprawdę jest to winnica. Obiekt nasz powstał, jak pan powiedział, z pasji. Postanowiliśmy swego czasu założyć sobie małą winnicę, gdzie chcieliśmy tworzyć własne wino. No i wybór akurat Patra Mechelinki ze względu na urokliwe miejsce. W Gdyni, gdzie jeszcze posiadam firmę, mamy 250 krzewów, gdzie uprawiamy winorośl, ale tak naprawdę wino tworzymy w Zielonej Górze. Z Zielonej Góry pochodzi moja małżonka, Lucyna, i przez częste kontakty właśnie z tym miastem poznałem środowisko winiarzy zielonogórskich i tam rozpocząłem właśnie zabawę z winem.
I dlatego tutaj na naszym stole leży gruba, zielona księga. Album, który dotyczy tego wszystkiego, co się w winiarstwie w okolicach Zielonej Góry i nie tylko działo.
Tak, historia miasta rozpoczyna się w 1150 chyba roku. Pierwsze winorośla do Zielonej Góry przywieźli Flamandowie. No i tak się zaczęła właśnie zabawa, że tak powiem, z winiarstwem. Potem był troszeczkę mały lodowiec, który przeszedł przez całą Europę. Winnice poupadały. Zaczęły się odtwarzać w XVIII-XIX wieku, kiedy osiągnęły swój szczyt pod koniec XIX wieku, kiedy Europę Zachodnią opanowała tak zwana filoksera, czyli choroba, która niszczyła winorośla. Zielona Góra przez swoje położenie właśnie na ziemiach piaszczystych uniknęła tej degradacji. Miała te swoje 5 minut, kiedy tworzono wina, kiedy tworzono koniaki, które były sprzedawane wtedy w całej Europie.
I 1150 stron można było napisać na temat tego, co się działo z winiarstwem w Zielonej Górze?
1150 stron, tyle dokładnie, 1157 tyle stron udało nam się, że tak powiem, zapełnić. Jest to historia, tak jak mówię, od początku powstania winiarstwa w Zielonej Górze do właściwie czasów obecnych, czyli czasów już takich nawet przemianowych, kiedy nowi winiarze rozpoczęli swoją pasję po roku 1990 właśnie w tym mieście.
Która z tych historii jest według pana najważniejsza, która jest najciekawsza, która zrobiła największe na panu wrażenie?
Znaczy się, książka jest podzielona na kilka jak gdyby rozdziałów, które różni autorzy, że tak powiem, tworzyli. Na mnie spadła, że tak powiem, ze względu na znajomość języka, część historyczna po zachodniej stronie Odry, czyli badałem muzea, badałem różnego rodzaju źródła niemieckojęzyczne, ale również i francuskojęzyczne w Austrii, w Niemczech. No i tam właśnie jest historia winnic i gorzelni, że tak powiem, zielonogórskich, która była połączona między innymi z eksportem swojego towaru do Europy, czy do Niemiec, do Prus.
A teraz pan ma dużą winnicę w okolicach Zielonej Góry?
W tej chwili winnicę prowadzi nam, może znaczy krzewy są uprawiane na winnicy Kantina pod Zieloną Górą w Sulechowie. Państwo Pacholak posiadają ponad 3 hektary ziemi, na której uprawiają właśnie winorośla i jest parę szpalerów, które są nasze. Z tych szpalerów plus z tego, co winnica Kantina posiada, tworzy się dla nas wina, które są cechowane naszymi znakami i które tylko u nas można otrzymać. Produkcja wina w Polsce jest troszkę procesem skomplikowanym jeszcze prawnie, w związku z tym na przykład nam nie opłacałoby się tutaj tworzyć własnego wina na, powiedzmy, na 2-3 tysiącach metrów, bo banderole, akcyzę, urzędy celne, sanepidy, różnego rodzaju raporty, no nie byłaby tego duża opłacalność, więc wolimy to zrobić z kimś, kto się na tym fachowo zna i kto to robi dobrze.
Ale to, co nas zaskoczyło, bo najpierw zaskoczył nas widok tutaj z tarasu pana winiarni, tak, bo widok jest przepiękny, widok jest chyba jedno z nielicznych miejsc w Polsce, w którym można siedzieć tak blisko morza i patrzeć i widzieć też Półwysep Helski. To na pewno jedyne miejsce.
Panie redaktorze, jest to widok, który, powiem panu szczerze, ściągnął mi z powrotem do Polski, bo mieszkamy za granicą od 30 ponad lat i z powodu tego właśnie widoku, z powodu tego tutaj usytuowania, no, postanowiliśmy coś stworzyć nowego, no co teraz obecnie tworzymy.
Ale wchodząc do restauracji, zobaczyliśmy wielkie akwarium, które też ma w sobie zawartą ciekawą opowieść.
Tak, przesłanie jest edukacyjne. Chcemy po prostu Polakom pokazać polskie ryby śródlądowe, jakie się znajdują w polskich akwenach, tak rzecznych, jak i stawach czy w jeziorach. Tak jak wspomniałem, są to polskie ryby śródlądowe. Często Polacy znają, wiedzą, jak wygląda węgorz, jak wygląda może szczupak, no tradycyjnie karp, ale reszta ryb, które posiadamy, są dla nich kompletną nowością. Kiedyś, pamiętam, tata przyszedł z synkiem, no i synek krzyczy z daleka: tata, zobacz, jaki duży rekin. Oczywiście to nie są rekiny, to są jesiotry. Niektórzy znają, ale mamy też no dużo jeszcze innych ciekawych ryb, o których oczywiście będziemy informowali na tabliczkach, żeby właśnie zrobić takie przesłanie edukacyjne.
A to akwarium jest bardzo duże.
Ono ma 24 tysiące metrów sześciennych.
I ma bardzo dużą szybę.
Tak, jest to jedna z większych szyb, jeśli powiem, w prywatnym zbiorniku w całości. Nie jest dzielona po środku, tylko szyba jest po długości ponad 5 metrów.
Ale potem gospodarz zaprosił nas do piwnicy, a w tej piwnicy okazało się, że jest dużo więcej skarbów.
No tak, piwniczka to jest nasze oczko, że tak powiem, naszego obiektu. Próbujemy tam, może nie próbujemy, tworzymy tam muzeum wina, które chcemy, żeby miało znamiona prawdziwego muzeum. Tworzymy listę, katalog naszych różnych eksponatów. Tworzymy również listę win, które posiadamy, bo są to często wina unikalne, o dużej wartości kolekcjonerskiej. I te wszystkie artefakty z tą listą chcemy wysłać do akceptacji do muzeum, do Ministerstwa Rolnictwa, do Kultury, przepraszam, do Ministerstwa Kultury do Warszawy, żeby właśnie uzyskać taki status.
Ale nie tylko są wina, są również te antyczne amfory, w których...
Tak. Posiadamy w naszych zbiorach dwie amfory, jedną z III wieku, druga jest prawdopodobnie starsza. Są to amfory zakupione na aukcjach w Niemczech, certyfikowane. Otrzymamy jeszcze jedną tak zwaną fenicką, czyli wydobytą z Morza Śródziemnego koło Libanu. Przepiękna, z dużymi uszami. No cieszymy się już, bo to są już takie naprawdę artefakty sięgające początku winiarstwa. Oczywiście w tych amforach mogło się znajdować ziarno lub cokolwiek innego, bo takie były naczynia użytkowe wtedy, no ale było to też przede wszystkim naczynie do przechowywania czy transportu wina.
A jeśli chodzi o te eksponaty muzealne, czyli te butelki z winem, to jaka jest najcenniejsza butelka w pana kolekcji?
Znaczy się, wie pan, nie wszystko da się, że tak powiem, przeliczyć na pieniądze. Mamy na przykład butelkę, którą stworzył, i tutaj może taką przytoczę małą taką opowiastkę. Mamy takiego rodaka mieszkającego w Chicago, który właściwie urodził się w Chicago, pana Urona Winierskiego, który jest potomkiem Polaków, którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych, tam skończył doktorat, no ale pasja go jednak pchnęła do winiarstwa, wyjechał do Kalifornii. Tam pracował u takiej ikony winiarstwa amerykańskiego, Roberta Mondawiego, gdzieś tego fachu się nauczył, założył własną kupił własną parcelę w Kalifornii, w Napa Valley, założył własną winnicę i w 1973 roku stworzył pierwsze wino. W 1976 roku, czyli 3 lata później, pewien angielski handlarz win, który miał handel wina w Paryżu, postanowił zrobić taką degustację w ciemno. Postanowił zderzyć, że tak powiem, nowy świat, czyli Amerykę, z winami francuskimi. Zrobił to w maju 1976 roku w hotelu Intercontinental. No i w degustacji w ciemno, gdzie jurorami byli tylko Francuzi, znani enolodzy francuscy, odbyła się właśnie ta degustacja. Mediów nie przyjechał właściwie nikt, był tylko jeden przedstawiciel Time'a, bo wiadomo było od początku, że wygrają wina francuskie. No i okazuje się, że w kategorii win białych wygrywa wino amerykańskie i w kategorii win czerwonych ponownie wygrało wino też amerykańskie Urona Winierskiego. No było to niesamowicie rewolucyjne wydarzenie na tamte czasy. Złamało przede wszystkim hegemonię win francuskich, europejskich. Pokazało światu, że można tworzyć wina też w innych rejonach świata. No i od tamtego czasu jest wielki jak gdyby marsz win nowego świata, tak jakościowo, jak i cenowo w świecie winiarskim. No i teraz wracamy do tego najcenniejszego obiektu, bo mamy oczywiście butelki, które są wiele warte, jeśli chodzi o wartość kolekcjonerską. Natomiast najcenniejszą dla nas to jest wino, które zostało stworzone właśnie z tego wina, które wygrało, czyli ten 73 rok, z kuparzem, który winiarski stworzył 30 lat później, z winem, które stworzył 30 lat później, stworzył jedną beczkę, jedną barikę, czyli 225 litrów, którą podzielił na 3-litrowe butelki i takich butelek powstało 72. One są certyfikowane, numerowane, z przepiękną, specyficzną etykietą. Ona nie jest na papierze, ona jest rycowana, że tak powiem, w szkle. No przepięknie pokazuje układ słoneczny Kopernikowski, taki ukłon winiarskiego w kierunku wielkiego wydarzenia, jaki inny Polak wcześniej dokonał, który też zmienił świat, jak to powiedział winiarski. No i to jest ta nasza najcenniejsza butelka.
A w piwniczce, czy w piwnicy jeszcze jest zdjęcie pana z panem winiarskim?
Tak, spotkaliśmy się z Urenem w 2017 roku, kiedy został zaproszony przez czasopismo Czas Wina jako człowiek roku. Mieliśmy wtedy 3-dniowe spotkanie, no wielka uczta, że tak powiem, dla zmysłu spotkać się z takim człowiekiem jak winiarski, dla winiarza. Rok później...
Bo on jest rozpoznawalny w świecie.
On jest bardzo rozpoznawalny w świecie. Jego spotkania są, że tak powiem, często płatne, na które przychodzą wielkie rzesze słuchaczy.
Potrafi opowiadać o winie?
Opowiada o winie.
A pan potrafi opowiadać o winie?
No ja jestem bardziej historykiem, natomiast mi wino smakuje przede wszystkim i to jest jako główna ciekawostka tego wszystkiego. Natomiast ja staram się zajmować bardziej historią. Stąd powstało to muzeum, w którym chcemy właśnie przybliżyć państwu wkład, może nieduży, ale wkład Polaków właśnie do tego, do winiarstwa, jak również historię tutaj na ziemiach Polski.
I stąd też portret Ignacego Paderewskiego.
Tak, Ignacy Paderewski, pierwszy premier odrodzonej Polski. Mało kto wie, że posiadał w Kalifornii 2000 hektarów ziemi, na której uprawiał również winorość, między innymi Zinfandela, czyli to obecnie sztandarowe grono amerykańskie. Tworzył wino, było to w Paso Robles, w tym miejscu, gdzie Paderewski posiadał swoją winnicę, ale uprawiał również migdały i śliwy, to nie tylko winorośla. Istnieją winnice, bo na 2000 hektarów ziemi, no to można obdzielić już kilka winnic. Te winnice istnieją do dzisiaj. Odbywają się festiwale Paderewskiego, no stąd nasz ukłon też w kierunku tego wielkiego Polaka, dzięki któremu zapewne z polskich mechelinek możemy patrzeć na polski Półwysep Helski.
I jeszcze jeden dokument, który dotyczy już historii I Rzeczpospolitej, czyli XVIII wieku.
Tak, posiadamy oryginalne ale dokument, gdzie pewien hrabia, w tej chwili nie pamiętam nazwiska, uprasza tamtejsze urzędy celne, żeby nie hamowały, dosłownie nie tamowały jego posłańca, który wyjeżdża dla niego po wino. No i on później, pan Paszkiewicz, poświadcza w tym dokumencie z oryginalną pieczęcią, że przez Duklę przywiózł 15 beczek wina.
A wróćmy do pana kolekcji win. Ile tych butelek w tej kolekcji się teraz znajduje?
Jest parę tysięcy.
I w jaki sposób to można przekształcić w muzeum?
Panie redaktorze, każdy zbieracz stara się jakoś być troszkę inny niż wszyscy. Nie zbiera się rzeczy, które są powszechne. To też zbierałem często zamawiałem też wina u winiarzy jako butelki indywidualne. Te większe butelki powyżej 0,75 ml, one są robione tak naprawdę na zamówienie. I te butelki, które pan widział, 3, 6, 9 litrowe, one są, były robione specjalnie na moje zamówienie, dla mnie. No i one w tej chwili tworzą taki, wie pan, no nie tyle przekaz genetyczny, co no po prostu powiedzmy sobie zbiór muzealny, który kiedyś zapewne będzie bardziej doceniany jak dzisiaj, bo wino, oczywiście nie każde, ale wino zyskuje na wartości z czasem.
Tak przynajmniej dzieje się z niektórymi winami. A jak jest datowane najstarsze wino na świecie?
Powiem panu szczerze, są różne wina znajdowane. Są znajdowane również szampany. Znaleziono kiedyś niedawno w Zatoce chyba Fenickiej, nie Fenickiej, tylko Fińskiej, statek, który wiózł prawdopodobnie dla cara szampany. Prawdopodobnie nawet zidentyfikowano, od jakiej to było wytwórni. Natomiast był taki rok komety, 1811, dlatego rok komety, ponieważ na niebie pokazała się kometa i akurat z biegiem okoliczności ten rok był również dobry dla winiarstwa. I tego typu butelki czasami znajduje się na aukcjach albo znajduje się na degustacjach. Oczywiście taka degustacja jest płatna, tam każdy dostaje tylko malutką, dosłownie cząsteczkę tego wina do posmakowania. One są bardzo drogie, są komentowane, ale takie wina też się jeszcze czasami znajdują.
A jakie najlepsze wino pan w życiu wypił?
Ja generalnie lubię wina niemieckie, wina reńskie, ponieważ uważam, że geograficznie są podobne do potraw naszych, czyli geograficznie pasują nasze potrawy do potraw niemieckich i te wina, które są tworzone w Niemczech, powinny pasować również do naszych potraw.
Ale najsłynniejsze winnice są we Francji.
Tak, to prawda. Natomiast nie najdroższe wina się w tej chwili we Francji tworzy. Jedne z droższych win to są właśnie wina amerykańskie.
A te najsłynniejsze imiona tych najsłynniejszych winnic francuskich są jakie?
No to są te Grand Cru tak zwane, czyli te, które zostały w 1855 roku stworzone na potrzeby pewnej wystawy światowej w Paryżu. I to są Chateau Latour, Margaux, Rothschild, Lafitte, bo jeszcze jest Rothschild Montong, ale on został wpisany dopiero do tej klasyfikacji w 1975 roku, po wielu, wielu latach walki, że tak powiem, barona, żeby go również na tą listę wcielono. Jest jeszcze takie wino, jedno z tych win to jest białe, to jest Diquem, to jest wino o bardzo dużej zawartości cukru resztkowego, bardzo trwałe właśnie przez tą zawartość cukru i ono to jest teoretycznie wieczne.
Cukier resztkowy, to co to
cukier
takiego?
Cukier resztkowy to znaczy, że w procesie winifikacji w pewnym momencie przy dużej zawartości już alkoholu drożdże nie pracują, po prostu obumierają, a cukier, który był zawarty w owocach, nie został jeszcze przerobiony. I to jest to tak zwany cukier resztkowy, czyli nie cukier, który tam dosypiemy, bo to jest absolutnie zabronione, tylko cukier, który pochodzi z owoców. Z gron.
Te wina z tych najsłynniejszych winnic pan ma w swojej muzealnej kolekcji?
Tak, mamy. No generalnie ja zawsze zbierałem wina najlepsze, bo uważam, że jeśli ma coś kiedyś zyskać na wartości, to musi mieć rzadkość. Musi mieć taki znamiono unikatu. No i takie właśnie zbierałem.
W poranku rozmawialiśmy o tym, co dzieje się w Zatoce Puckiej. Przysłuchiwał się pan temu, co mówili goście Poranka Wnet i co pan o tym myśli?
Powiem panu, na pewno troszkę niepokoi ta sytuacja, bo chcemy tutaj oczywiście, jest otwarte przede wszystkim dla gości z zewnątrz, dla tak turystów, jak i dla gości lokalnych. No i ta sytuacja, o której państwo, panowie rozmawialiście, na pewno tej sytuacji nie wspomaga, że tak powiem.
To Prawda. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że pan gości Radio Wnet i jest pan jednocześnie gościem Poranka Wnet. Pan Krzysztof Nawrot, właściciel winnicy.
Winnicy.
Jest. I restauracji.
Tak, mam jeszcze pensjonat. My, proszę pana, nie jesteśmy winiarnią. Winiarnia to jest obiekt, gdzie się sprzedaje przede wszystkim obce wina. My staramy się również sprzedawać własne. Jesteśmy winnicą, tworzymy, może nie bezpośrednio, ale tworzymy wina, no tworzymy też własne, ale tak jak mówiłem, pewne przepisy polskie nie pozwalają na tworzenie wina zawsze na sprzedaż, więc ja mogę pana poczęstować naszym winem, natomiast nie mogę go panu sprzedać.
Dziękuję za rozmowę i za propozycję. A jesteśmy w Mechelinkach. To wszystko się dzieje w Mechelinkach nad Zatoką Pucką. Tutaj mogą państwo przyjechać i sami skosztować tych wszystkich win.
Dziękuję.
Poranek Wnet. Jest teraz godzina 9:31.